Ekonomiści piszą list do polityków. Nie siejcie bankowej paniki. Niebezpieczną, szkodliwą i naganną nazywają ekonomiści wypowiedź byłego już wiceministra finansów Konrada Raczkowskiego, który wieścił upadek kilku banków i finansowe tsunami. Pod listem podpisało się 23 profesorów ekonomistów wyższych uczelni. Choć w liście nie pada żadne nazwisko, wiadomo, że jest to reakcja na wypowiedzi byłego już wiceministra finansów Konrada Raczkowskiego. Przypomnę, w ubiegłym tygodniu Raczkowski w trakcie seminarium w SGH powiedział, że jeszcze w tym roku upadnie kilka toksycznych małych banków. Przekonywał, że nie będzie to efektem wprowadzenia podatku bankowego, ale niewłaściwego zarządzania i nadzoru. We wtorek za tę wypowiedź stracił stanowisko. Sygnatariusze apelują do polityków, by nie rozpowszechniali niesprawdzonych informacji na temat sytuacji w sektorze finansowym. A jaka jest sytuacja w polskim sektorze finansowym? Między innymi wrócimy do tego za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Jasnoch, prezes Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter.
Witam serdecznie.
Profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca UG, były członek Rady Polityki Pieniężnej i Rady Gospodarczej przy premierze.
Dzień dobry.
Maciej Goniszewski, dziennikarz uniwersyteckie Radio Mors Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Ekonomiści napisali listy do polityków. Jednym z sygnatariuszy jest też profesor Dariusz Filar. Panie profesorze, w jakim stanie jest nasz system finansowy?
System bankowy w Polsce jest stabilny i to jest podstawowa sprawa, którą należy przy każdej okazji podkreślać. A druga sprawa, Polska ma jeden z najlepszych nadzorów finansowych w Europie. Tak on jest postrzegany z zewnątrz. Ja bardzo często rozmawiam z ludźmi, którzy działają w finansach i polski nadzór jest traktowany jako kompetentny i surowy. I taki nadzór, z którym uczestnicy rynku finansowego się liczą. No, w związku z tym wypowiedzi mówiące, że lada moment czekają nas upadki banków, a nadzór bankowy nie wykonuje swojej pracy, są kompletnie nieodpowiedzialne. I my jako sygnatariusze tego listu właściwie apelowaliśmy o jedno, żeby ktokolwiek reprezentujący rząd, wypowiadający się na takie tematy, bardzo ważył słowa.
W ogóle coś ciekawego dzieje się wokół naszego polskiego systemu finansowego. W ubiegłą środę ktoś rozesłał do klientów mBanku SMS-y, że bank jest zagrożony, co zbiegło się z atakiem phishingowym na ten bank. Szef KNF-u Andrzej Jakubiak powiedział, obserwując, co się dzieje, należy zakładać, że w przyszłości być może będziemy mieli coraz więcej tego typu sytuacji. Intencjonalnego wywoływania paniki, ocenił szef KNF-u. Wskazał, że w sierpniu ubiegłego roku KNF zdecydowała o wprowadzeniu zarządu komisarycznego do SK Banku. Bank ten miał wtedy dodatnie wyniki, ale w ciągu tygodnia wypłacono z niego tyle pieniędzy, że bank prawie utracił płynność i musiał skorzystać z pomocy Narodowego Banku Polskiego. Co to znaczy intencjonalne wywoływanie paniki? Komu mogłoby państwa zdaniem zależeć na destabilizacji naszego systemu bankowego? Bo tak to już należy postrzegać.
A czy nie, ja bym nie przesadzał z tym. To znaczy oczywiście
to
przewodniczący Jakubiak ma rację,
profesorze.
Że potencjalne ryzyko takich działań istnieje. A śledzenie, kto wysyła tego typu komunikaty, no to nie jest zadanie dla ekonomistów, to jest już zadanie dla zupełnie innych służb. Natomiast jeżeli są rzeczywiście gdzieś jakieś siły, które próbują sektor finansowy destabilizować, co jest w oczywisty sposób niekorzystne dla gospodarki, to w takim razie tym większa odpowiedzialność ciąży na tych, którzy z racji zajmowanych stanowisk na ten sektor mają wpływ. Czyli tym większa jest potrzeba ogromnej odpowiedzialności za słowo. No i ja nie lubię oceniać ludzi tak wprost, ale wydaje mi się, że tutaj kara wobec wiceministra w postaci odwołania go ze stanowiska była jak najbardziej uzasadniona.
No tutaj interweniował minister finansów w tej sprawie także. Twoim zdaniem Maciej Goniszewski komuś zależy na tym, żeby destabilizować? Czy to jest czysta gra rynkowa, bo ktoś chce zarobić, no to ktoś będzie stracił?
Nie, to według mnie nie jest nawet gra rynkowa. Przypuszczam, że ten mail czy ten atak na mBank związany był z jakimś szaleńcem, kimś, kto może, nie wiem, niezadowolonym klientem, kimś, kto ma duży kredyt w tym banku i nie może sobie z nim poradzić. Raczej tutaj bym wśród osób niezrównoważonych szukał osób, które mogłyby być autorami takiego ataku. W Polsce, że tak powiem, nie widzę żadnego środowiska, któremu mogłoby zależeć na tym, żeby destabilizować system bankowy. Nie jest to na rękę ani obecnemu rządowi, ani opozycji, ani żadnym ugrupowaniom w ogóle pozaparlamentarnym. Więc według mnie ten mail to był jakiś akt desperacji, szaleństwa czy czegoś takiego, a wypowiedź pana ministra byłego już to po prostu niedoświadczenie. Prawdopodobnie człowiek ten nie zdawał sobie sprawy, że takie opinie mógł wyrażać jako prywatna osoba, a już będąc na stanowisku musi być odpowiedzialny za to, co mówi.
Mm-hmm. A co mogą robić banki, aby uspokoić swoich klientów, gdyby pojawiła się intencjonalna plotka, że dany bank ma problemy?
Bank tutaj zareagował wzorcowo. To jest pokazywane jako przykład, jak powinno się w takich momentach reagować. On właściwie wysłał komunikat do swoich klientów, zanim większość z tych klientów w ogóle dostała informację o jakimkolwiek zagrożeniu aktywów tego banku. Więc nie chował tego pod kołdrę, natychmiast zareagował. Powiedział, że to jest kompletna nieprawda, bzdura i tak dalej. No, wystarczy, każdy, kto chociaż trochę się interesuje, nie wiem, rynkiem bankowym, wie, że bankiem, do którego należy bank, jest bardzo duży bank niemiecki, Commerzbank, w kontekście którego nie ma żadnych informacji o tym, żeby tam cokolwiek się złego działo, więc tak samo w przypadku mBanku.
Tu pan redaktor ważną rzecz podniósł, mianowicie wiele banków działających w Polsce to są spółki, córki banków działających na terenie całej Europy. I jest bardzo ważną sprawą i to też należy podkreślać, że jeżeli popatrzymy na parametry bezpieczeństwa, kapitalizację banków, to w wielu wypadkach te spółki, córki w Polsce są stabilniejsze niż ich spółki matki. I o tym też nie należy zapominać.
No i często w audycji o tym mówimy. Małgorzata Jasno.
Ja chciałam powiedzieć zupełnie o czym innym, bo słucham opowieści o zjawisku w świecie bankowym, ale mówimy też o internecie, o tym, że wiadomość poszła od kogoś może niezrównoważonego e-mailem. I jak to się potem niesie, ta informacja w dobie internetu, to jest ciekawe. I jak biznes powinien umieć zarządzać kryzysem w dobie internetu. I ten wzorcowy przykład właśnie tutaj banku, który mimo, że to jest struktura ogromna, ma pewnie procedury działania kryzysowego i umiał zareagować w odpowiednim momencie na to, żeby nie wzniecić paniki u swoich klientów. To jest fajne obserwować, bo to każdy biznes może brać jakby przykład z tego.
No właśnie, a co by Małgorzata Jasnych jako prezes Starter zrobiła, dowiadując się właśnie, otrzymując takiego SMS-a, że bank, w którym Starter ma swoje pieniądze, ma problemy. Co właśnie ku przestrodze dla przedsiębiorców. Reagować w takiej sytuacji?
Pewnie bym szukała informacji gdzieś rzetelnej, bo jakby słuchanie plotek nie jest dobre i działanie na podstawie plotek nie jest dobre, natomiast szukałabym rzetelnej informacji, ale ja bardziej to śledzę z punktu widzenia tego, jak zarządzać sytuacją kryzysową w mojej firmie, nawet, a nie co bym zrobiła w sytuacji, gdybym się dowiedziała. My mamy też jakby procedury konkretne na to, co robić, jak się sytuacje w internecie pojawiają. Pojawiały się różne, też trudne na nasz temat. I rzeczywiście sztaby kryzysowe w godzinach wieczornych, nie tylko w zarządzie, ale również z naszym PR-em odbywaliśmy. I to są rzeczywiście akcje czasem 22-23. Na telefonie trzeba w ciągu pół godziny podjąć decyzję, co robimy, jak reagujemy, czy reagujemy, bo może nie reagujemy. W sytuacji jakby banku się reaguje, natomiast w sytuacjach kryzysowych w biznesie czasem się w ogóle nie reaguje, bo lepiej nie rozniecać tej plotki, bo czasem ona cichnie.
Zacznie żyć własnym czasem życiem, ona, prawda?
A czasem też cichnie sama. Ale bywają sytuacje, w których należy zareagować i pokazać, jakie jest nasze stanowisko. Tutaj bank nie miał wyjścia, musiał to zrobić.
I tu procedury są bardzo ważne. My do dyskusji wrócimy za chwilę. 18 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Małgorzata Jasnoch, prezes Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter, profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca UG, były członek Rady Polityki Pieniężnej, Rady Gospodarczej przy premierze, Maciej Goniszewski, dziennikarz uniwersyteckie Radio Mors Uniwersytet Gdański. We wtorek rząd przyjął projekt zmian w ustawach o CIT i PIT, który zakłada, że firmy, które płatności powyżej 15 tysięcy złotych będą dokonywać gotówką, a nie przelewem bankowym, nie będą mogły zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w obecnym brzmieniu nakazuje dokonywanie płatności między przedsiębiorcami powyżej 15 tysięcy euro za pośrednictwem rachunku bankowego. No i teraz zamiast 15 tysięcy euro będziemy mieli 15 tysięcy złotych. Zmiana przepisów mocno zbulwersowała między innymi prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarego Kaźmierczaka. Ministerstwo uważa, że spowoduje to, że płatności będą przejrzyste, będzie też je prościej kontrolować. Zdaniem Kaźmierczaka wepchnie to przedsiębiorców w kolejne produkty bankowej inżynierii finansowej i w konsekwencji w kłopoty, takie jak z opcjami walutowymi. Czy jest o co kruszyć kopię?
Ja czytałem ten list i nie wierzyłem. Ten list brzmiał, jakby on był sprzed, nie wiem, 20 lat. Tak, sprzed paru lat. Ponieważ, no, każda firma musi mieć rachunek bankowy, więc no, tutaj nigdzie nie jest wpychany. Nie mówiąc o tym, że no, te ograniczenia w obrocie gotówki to jest tendencja na całym świecie. Bodajże niecały miesiąc temu nawet rząd niemiecki ogłosił, że w związku z tym, że walczy z obrotem nielegalnymi pieniędzmi, z brudnymi pieniędzmi skierowanymi na terroryzm, w ogóle postuluje, żeby w całej Unii Europejskiej był limit do 5 tysięcy euro. Ten postulat, który się w Polsce pojawił, to jest jakieś 3,5 tysiąca euro po przeliczeniu na walutę wspólną i to się mieści w tym przedziale, który proponował rząd niemiecki, bo mówił od 2 do 5 tysięcy. Więc tu mówimy nie tylko o tym, że ograniczamy szarą czy czarną strefę w gospodarce, ale też ograniczamy możliwości transferu pieniędzy przez terrorystów, więc polepszamy bezpieczeństwo. I ten wniosek tutaj niemieckiego rządu poparł na przykład Amnesty International, ponieważ uznał, że to ograniczy zagrożenie dla osób wykorzystywanych, nie wiem, w nielegalnym przemyśle, handlu ludźmi i tym podobnymi rzeczami.
Czy rzeczywiście w rzetelnym biznesie trudno sobie wyobrazić, żeby to było przeszkodą, bo ja nie wyobrażam sobie robienia jakby transferów gotówkowych w takich kwotach. No wiadomo, że ktoś, kto prowadzi biznes, no robi przelewy na każdą kwotę niemalże. Mało jest chyba obrotu gotówkowego w tak dużych kwotach, więc no.
Jest to łatwe, szybkie, proste i przejrzyste.
We Włoszech jest to ograniczenie do 1000 euro, więc to polskie ograniczenie wcale nie jest
takie wysokie, radykalne. Tak, ja muszę powiedzieć, że się kompletnie zgadzam z przedmówcami i chociaż bywam krytyczny wobec rządu, to tu całkowicie jestem po stronie rządu. Uważam, że to jest bardzo trafne rozwiązanie. To jest właśnie zabezpieczenie nas przed tymi wszystkimi zjawiskami, o których była mowa, czyli przed sytuacjami, gdzie gruba koperta z gotówką zastępuje rzetelny, transparentny przelew zrobiony przez system bankowy. Natomiast ja wracam jeszcze do tego listu, który też mnie kompletnie zadziwił, dlatego że ja, szczerze powiedziawszy, nie widzę żadnego związku pomiędzy tym, że ktoś dokonuje przelewu za pośrednictwem systemu finansowego, a z drugiej strony nagle miałby być wciągnięty w jakieś operacje finansowe nie mające z tym nic wspólnego.
Znaczy, zwłaszcza, że i tak konto musi mieć założone, więc jest wciągnięty wcześniej w tę operację.
Ja szczerze powiedziawszy, nie chcę być niemiły, ale organizacja, która się pod tym podpisała, pracodawców nie jest mi specjalnie znana. Ja kojarzę dobrze Lewiatana, kojarzę
Sporo dymi BC. W internecie.
No właśnie, więc
nawet
to jest...
Nawet sposób pisania był taki jakby trochę bardziej dymiło niż rzeczywiście.
Z innej, jak powiedział pan redaktor, z innej epoki po prostu.
Mhm. Znaczy, będę bronił organizacji. Organizacja faktycznie jest aktywna, zrzesza pracodawców. Potwierdzam, że jest to rzetelna organizacja, ale ten list faktycznie im nie wyszedł.
Poczytałam sobie też komentarze i powiem, że że kompletnie były krytyczne, no, chyba 99% zmiażdżyło ten list. A jeszcze weźmy pod uwagę to, że już nie tylko mówi się o tym, żeby był obrót między firmami przez banki finansowe, ale już państwa niektóre wręcz rezygnują z gotówki.
No, Skandynawowie o tym z obiegu wprost kompletnie mówią, że będą zmniejszali tak udział pieniądza gotówkowego na rzecz transferów elektronicznych. Mhm.
A na ile przełożyć się to może na to, że VAT będzie lepiej spłacalny? Czy jest tu związek zależność?
Znaczy, firmy, które będą chciały unikać VAT-u, będą próbowały, nie wiem, stosować tą słynną karuzelę, znajdą metody, żeby to dalej robić. Ale faktycznie im to utrudni. Utrudni im działanie, chociażby z tego względu, że w tej chwili wiele tych transakcji, które są zaliczane do tej karuzeli VAT-owskiej, jest właśnie dokonywanych gotówką. Czyli jest domniemanie, że one są tylko i wyłącznie na papierze, na którym została wydrukowana faktura, a faktycznie żaden przepływ gotówki nie nastąpił. Mhm. To polega na tym, że są rejestrowane firmy, które tak naprawdę nie funkcjonują, albo wystawiane są faktury na firmy w ogóle nieistniejące, a VAT, że tak powiem, który w tym przypadku należy się firmie, jest odliczany od tego VAT-u, który firma ma zapłacić do Urzędu Skarbowego.
Mhm. Pewnie podobnie jest z CIT-em, że jeżeli mamy przejrzystość w obrotach i w kosztach firmy i wiemy, ile rzeczywiście poniosła kosztów dzięki temu, że jest ten wypływ z konta bankowego, no to jest to rzetelny koszt, a jeżeli jest obrót gotówkowy, to może tego kosztu wcale nie było, bo ta gotówka gdzieś tam krążyła i tylko jest jakby sztucznie nabijane, więc myślę, że to generalnie przejrzystość powoduje, że spłacalność podatków ma szansę być większa. Czy istotnie? Mhm. To się okaże.
Będziemy sprawdzać. Troszkę zmieniamy temat i sprawa, która pojawiła się wczoraj późnym wieczorem, także nie zdążyłam państwa o niej poinformować. Ruszyły prace nad przepisami, które odbiorą wysokie emerytury funkcjonariuszom SB. MSWiA szacuje, że chodzi o 24 tysiące osób. Według wiceministra Jarosława Zielińskiego nowelizacja w tej sprawie ma być gotowa za 2 miesiące i według MSWiA na emerytury były funkcjonariuszy komunistycznych służb wydajemy rocznie około 8 miliardów złotych. Teraz nie będą one mogły, jeśli to wszystko zostanie przeprowadzone, te emerytury nie będą mogły być mniejsze niż średnia krajowa emerytura. I tak się wczoraj zastanawiam, w sytuacji, gdy pojawia się pomysł z emeryturami funkcjonariuszy SB, to może jednak należałoby się wziąć za cały system emerytalny, a nie tylko wyrywkowo.
No, to jest to, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, że w Polsce w gruncie rzeczy nie mamy powszechnego systemu emerytalnego. My mamy działający w ramach ZUS-u FUS, mamy KRUS i mamy 3 systemy związane z ministerstwami obrony, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. I te się różnią od systemu ZUS-owskiego, dlatego że to są tak zwane systemy zaopatrzeniowe, a więc niezwiązane z płaceniem jakichkolwiek składek na rzecz tego systemu. I ja bym powiedział tak, oczywiście generalne zadanie dla Polski, przed którym my nie uciekniemy, to jest zbudowanie systemu, który byłby rzeczywiście jednolity i traktował jednolicie wszystkich pracujących obywateli. Tylko to jest gigantyczna praca. Gigantyczna praca związana poza tym z ogromną ilością wyzwań społecznych i wyzwań prawnych.
Tak. I sprzeciwu społecznego.
No tu akurat w tej sprawie, o której pani redaktor mówi, to mamy sytuację dosyć klarowną, bo rzeczywiście to jest oburzające, żeby ludzie, którzy w gruncie rzeczy, a w przeszłości działali przeciwko wolnościowym aspiracjom społeczeństwa, dzisiaj otrzymywali emerytury znacznie wyższe niż inni, prawda? Także chociaż liczę się z tym, że i tu będzie pewnie szereg kwestii prawnych do rozwiązania.
Mam wrażenie, że akurat zaczęliśmy od tego fragmentu zabezpieczeń społecznych, ponieważ jest to mała grupa, grupa, która, że tak powiem, nie cieszy się sympatią reszty społeczeństwa.
Mała grupa, ale jakie pieniądze? 8 miliardów, przyznam, że zrobiło na mnie wrażenie rocznie na 23 tysiące osób.
Szybka decyzja i łatwe do wdrożenia.
Fajnie by było, gdybyśmy się wzięli za resztę systemu, ale to jest po prostu każda partia rządząca będzie się bała, bo to jest dynamit, który może wysadzić każdy rząd. No, protesty można sobie wyobrazić tylko. I rolnicy będą protestowali, i górnicy, i policja, i wojsko. Każdy, kto jest w jakiś sposób uprzywilejowany, będzie protestował przeciwko
zmianom.
Będzie
bronił swojego status quo. To jest zrozumiałe. Ale z drugiej strony gdzieś czytałam wyliczenia, z których wynikało, że gdyby ujednolicić cały nasz system związany z emeryturami i wprowadzić emerytury jednolite. Dla wszystkich emerytów taka sama kwota, to wyszłoby 2000 zł brutto na rękę.
Tak, ale to jeżeli ktoś ma 4000, no to oznacza, że musi stracić dwa, żeby ktoś inny mógł więcej dostać. Więc...
Czy ryzyko protestu społecznych jest tak duże, że myślę, że się nie doczekamy tej
wracamy
reformy.
Wracamy do kwestii tak zwanych praw nabytych, prawda? Także...
Prawda. Odebrać jest trudno bardzo.
Do dyskusji wrócimy za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Jasnoch, prezes Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter, profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca UG, były członek Rady Polityki Pieniężnej i Rady Gospodarczej przy premierze, Maciej Goniszewski, dziennikarz uniwersytecki, Radio Mors, Uniwersytet Gdański. Wadliwy i zbyt szybko psujący się sprzęt elektroniczny to nie tylko dodatkowe wydatki dla konsumentów, ale rosnące góry elektrośmieci. Aby temu przeciwdziałać, Unia Europejska nareszcie chce zobowiązać producentów, żeby wytwarzany przez nich sprzęt był trwalszy i naprawialny. Co ciekawe, tym samym spiskowa teoria, że sprzęt jest specjalnie postarzany, jakby stawała się rzeczywistością. Co się musi zmienić, aby konsument nie był zmuszany do częstej wymiany sprzętu? Czy zmuszany, czy akurat to już mamy w kulturze, że jak zobaczymy nowszy model, to go chcemy?
Ale to chyba zależy od tego, o jakim sprzęcie mówimy, bo mamy sprzęt AGD w domu używany, który bardzo chętnie byśmy używali po 10-15 lat i nie kupowali pralki nowej czy sprzętu kuchennego nowego, a ja osobiście...
10-15 lat, przepraszam, zmywarki mówią, że tylko 2 lata.
No i rzeczywiście sprzęt, nie wiem czy zmywarka, bo akurat moja funkcjonuje dłużej, ale mam parę sprzętów domowych, które mi po 2 latach się rzeczywiście zepsuły i chciałabym mieć je na dłużej. Natomiast co do sprzętu, który się technologicznie zmienia tak szybko, że niekoniecznie chcielibyśmy mieć 5, czy 10, czy 20-letni telefon, to myślę, że będziemy szli za modą i za funkcjonalnościami i technologią. Więc tu mamy chyba 2 grupy sprzętu. Takiego sprzętu, który chętnie byśmy używali dłużej i wtedy to, że są części zamienne dostępne, to, że ten sprzęt trwa dłużej, byłoby dla nas jako konsumentów cenne. No i taki sprzęt jak telefony czy komputery, który i tak wymieniamy. Część społeczeństwa przynajmniej wymienia, dlatego że jest coś nowszego.
No choćby z tego względu, że już najnowsze programy nie chodzą na tych starszych komputerach. To fakt. Ale części zamienne, no często albo ich właśnie nie ma, albo są tak drogie, że nie opłaca się kupować tych części i naprawiać sprzętu. Lepiej już kupić nowy.
Ja chciałam wymienić w moim smartfonie szybkę, która mi się zbiała. Kompletnie mi się to nie opłacało. Po prostu kupiłam nowy, bo wychodziło, że cena jest dokładnie taka sama. Nawet nie odrobinę drożej, bo kupić nowy telefon, tylko po prostu wymiana szybki kosztowała tyle, co kupno takiego samego modelu starego, więc lepiej było mi kupić nowy i mieć coś fajnego, nowego z nową technologią. Ale to są sprzęty właśnie technologicznie zaawansowane, które będą miały taki problem, że będziemy po prostu kupowali rzeczywiście co 2 lata nowy sprzęt. No ale to jest jakby ta grupa sprzętu.
To jest ta grupa sprzętu, która się intensywnie rozwija. Bill Gates zbił na tym swoją fortunę, że co chwilę proponuje coś nowego i w związku z tym konsumenci chcą coś nowego kupować. W zmywarce trudno wymyślić coś nowego, tak samo w kuchence. Jest to pudełko, w którym po prostu gotujemy i tutaj się nic więcej nie wymyśli, dlatego nie chcemy tego często zmieniać. A o tym, że istnieje jakiś problem postarzania, To było już mówione jakieś 2 lata temu, bo wtedy ukazał się raport Federalnej Agencji Ochrony Środowiska niemieckiej, która stwierdziła, że faktycznie, że telewizory na przykład kiedyś wytrzymywały do 11 lat, teraz do 6. Podobnie było z lodówkami, kiedyś do 15, teraz do 14. I tam tak wymienia różne produkty, które faktycznie mają krótszy okres żywotności. Z drugiej strony producenci argumentowali, że te urządzenia są coraz bardziej zaawansowane, mają coraz bardziej jakieś wymyślone
proekologiczne
i tak dalej,
no, pobierają mniej energii,
która się szybciej zużywa i tak dalej. No, też jest to jakiś argument, chociaż pojawia trzeci argument, że po prostu produkują tanio, że kiedyś części były metalowe, teraz są plastikowe i plastikowa się szybciej zużyje niż taka metalowa.
Ale również dlatego, że konsumenci wybierają coraz to nowszy, chcą mieć nowszy sprzęt, więc nie opłaca się inwestować tak dużo, a dzięki temu sprzęt jest tańszy.
Więc ja myślę, że tu jest kwestia znowu znalezienia pewnej równowagi, racjonalnej równowagi w działaniu rynku. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, te nowe przepisy mają dotyczyć sprzętu elektronicznego, czyli właśnie tego, który przeżywa w tej chwili proces najbardziej dynamicznych zmian, pojawienia się nieustannie nowych pomysłów. Ale z drugiej strony wydaje mi się ważna jest ta kwestia naprawialności, że jeżeli ja nie czuję presji, żeby koniecznie mieć nowe urządzenie, to żeby jednak była możliwość wymiany części w urządzeniu, którym posługiwałem się do tej pory. Także ja mam taką nadzieję, że te przepisy właśnie będą zmierzały do tego, żeby znaleźć równowagę pomiędzy tą pokusą oferowania coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, ale równocześnie właśnie nie wyrzucania tego, co jeszcze mogłoby dobrze służyć.
Rzeczywiście jest grupa trendsetterów, która zawsze będzie chciała mieć coś nowszego, ale mamy ogromną grupę społeczną, która chciałaby używać sprzęt ten sam, bo się do niego przyzwyczaiła, jest im wygodnie. Ludzie jakby coraz starsi, trudniej im się do nowego sprzętu przyzwyczaić i tym fajnie byłoby zaoferować jednak możliwość naprawienia tej starej pralki czy telewizora nawet, bo im jest wystarczające, nie potrzebują nic nowszego.
No, przykład nawet zaawansowany kuchenki gazowe czy elektryczno-gazowe dla wielu starszych osób kompletnie niefunkcjonalne, bo oni sobie nie dadzą rady z obsługą tych kuchenek. A przyznaję, to jest mój przykład, szukałam mojemu tacie prostej, zwykłej kuchenki i naprawdę nie mogłam znaleźć.
Ja też miałam taki problem w rodzinie, że wyposażyliśmy kuchnię w nowy sprzęt, bo taki już jest, nie ma innego i nie ma możliwości w nowym mieszkaniu kupienia kuchenki gazowej. No i moja mama mówi, Jezu, jak ja się teraz tego wszystkiego nauczę od nowa. Cały sprzęt nowiusieńki. No oczywiście się nauczyła szybko, ale jest jakaś przeszkoda mentalna na początku dla osoby starszej.
A z drugiej strony, na ile uda się zmusić producentów, no bo przecież dla nich to będzie oznaczać pewnego rodzaju stratę.
Znaczy tutaj są różne rozwiązania proponowane, między innymi to, żeby oni oświadczali przy tym produkcie, jak długo będą do niego części zamienne produkowane jeszcze i żeby się
i żeby
to było przestrzegane.
Tak, i to jest wtedy bardzo transparentne tak, zobowiązanie.
Tak, ktoś podchodzi, patrzy, no do tej lodówki będą jeszcze przez 5 lat produkowali, no chcę szybko wymienić, to mogę ją kupić, ale ktoś inny będzie chciał, żeby ona mu długo stała i będzie wybierał tą, która będzie do 10 lat będą na przykład produkowane.
To jest świetny pomysł dla konsumentów.
Poza tym no, do producentów najbardziej przemawia jednak biznes i to, że mogą zarobić. I tutaj się wskazuje na to, że jeżeli producent będzie musiał odbierać swój sprzęt, no to będzie ponosił koszty tego, jeżeli będzie bardzo szybko ten cykl życia rotował produktu. Że może mu się wtedy bardziej będzie opłacało stworzyć osobny dział, który będzie się zajmował serwisem tego sprzętu, żeby on był faktycznie naprawiany i zarabiać na tych naprawach, na usługach, a nie tylko na samej produkcji.
Ja też słyszałam o takim bardzo prostym pomyśle, że wystarczyłoby wprowadzić obowiązkową gwarancję 5 do 10 lat i sprawa będzie po prostu sama się rozwiąże.
Ale taka gwarancja będzie wymagała takich nakładów na ten produkt, że on się może stać droższy.
Myślę, że będzie droższy w takim wypadku. Bo dziś do tej przedłużonej gwarancji to musimy dopłacać, więc dlaczego mieliby to producenci w tej samej cenie niższej przy krótkiej gwarancji?
Wystarczy spojrzeć na półki. Są produkty, które można kupić z gwarancją 5-letnią, ale one są odpowiednio droższe. A jeżeli ktoś wybiera najtańsze produkty, to musi się liczyć z tym, że będzie je często wymieniał.
No a tak a propos sprzętu, który się nie psuje, że jest taki, to żarówka Edisona od 115 lat się świeci.
No to właśnie ten spisek żarówkowy, czyli to od czego wyszło, ta cała teoria o tym, że producenci postarzają swoje produkty specjalnie.
No nie wiem, czy teoria, też oglądałam kilka reportaży prowadzonych przez dziennikarzy, to było wieloletnie śledztwo, dotyczyło między innymi Afryki, gdzie trafiają zużyte sprzęty. Tam głównie chodziło o drukarki komputerowe, gdzie się okazywało, że taka drukarka właściwie psuła się zaraz potem, jak tylko skończył się okres gwarancji 2 lata. Znaleźli się specy, którzy potrafili napisać program, który sprawiał, że nagle odblokowywało te drukarki i one działały długie, długie lata. Niemniej jednak ten cały sprzęt, te wszystkie elektrośmieci trafiają do Afryki, gdzie niektóre kraje wyglądają jak ogromne wysypisko elektrosprzętów.
I to jest wielkie niebezpieczeństwo, prawda, że część tego sprzętu nie podlega jakiejś sensownej utylizacji, tylko staje się elementem tej wielkiej góry śmieci.
Większość tego sprzętu.
Czy nawet redystrybucji, bo weźmy Apple'a i iPhone'y, często można je zwrócić do producenta i te sprzęty są odnawiane, one idą na rynek dalej. Może są troszeczkę taniej sprzedawane, ale trafiają do ludzi, których nie stać na najnowsze modele, czy też w krajach biedniejszych.
Ten recykling, czy to odzyskiwanie tych produktów elektrośmieci wskazuje też na stopień zaawansowania cywilizacyjnego krajów. Na Eurostacie można takie dane przeczytać, gdzie właśnie jest podawane, ile produktów w przeliczeniu na kilogram na osobę jest wprowadzanych na rynek, a ile później jest odzyskiwanych w ciągu następnych tam 3-4 lat. I się okazuje, że akurat Polska wypada tak w miarę dobrze, bo wprowadzamy tutaj około 10 kg na głowę mieszkańca. Dziwny przelicznik, no ale taki zastosowano. No odzyskujemy około 6-7, więc nie jest tak źle. Ale są takie kraje jak tutaj Malta, gdzie z tych wprowadzanych produktów to tutaj mamy około 30 kg na głowę mieszkańca, a odzyskiwane jest jakieś 3-4.
No ale takie różnice między krajami. 30 na Malcie wprowadzają u nas na głowę 10 kg. To też pokazuje jakąś bogactwo społeczeństwa i to, jak się
Malta jest tutaj akurat takim granicznym przykładem, ale na przykład jeszcze więcej jest, porównywalna ilość jest wprowadzana w Norwegii, ale oni tyle samo odzyskują.
Super ekologiczny.
Więc pokazują też, że można dużo sprzedawać i dużo odzyskiwać.
To jeszcze kilka słów od naszych słuchaczy, a pralki Frania nadal są produkowane i cieszą się popytem. Zmowa serwisów i producentów. Ostatnio zepsuł mi się piekarnik. Serwis wciskał, że konieczna jest wymiana płyty głównej za 500 zł. Pan X, zamówiony z ogłoszenia, to potwierdził. Znajomy elektronik wziął piekarnik do siebie. 20 minut grzebania i okazało się, że zepsuł się przekaźnik za 20 zł. Wymienił i wszystko działał. No tak, no ale tutaj może był ktoś niekompetentny.
Ale problem w tym, że coraz będzie mniej fachowców, którzy będą naprawiali sprzęt. Nie będzie do kogo w ogóle zwrócić się w takiej sytuacji. Bo dziś tak wołam fachowca, to za chwilę mam wymianę połowy sprzętu. Właściwie musiał po co kupić nowy, więc ale oczywiście już takich fachmenów, którzy
ja
za 20 zł
tak,
zrobią.
Zdolność do naprawienia swojego produktu jest moim zdaniem bardzo istotnym elementem budującym reputację firmy. I ja oczywiście nie będę tutaj uprawiał reklamy konkretnego producenta, ale chciałbym podać przykład bardzo pozytywny własny z ostatniego okresu. Mianowicie przez wiele, wiele lat miałem obrotowy fotel, na którym pracuję i do którego byłem przywiązany. Jest wygodny, lubię go i tak dalej. W tym fotelu popsuł się podnośnik, ten, który sprawia, że można regulować jego wysokość. Miałem brodę na wysokości blatu biurka i nie dało się dalej korzystać. Ja oczywiście nie pamiętałem, kto jest producentem. Odnalazłem gdzieś tam metkę producenta. Zacząłem szukać w internecie. Fotel był kupiony wiele, wiele lat temu. Okazało się, producent istnieje nadal. Zadzwoniłem pod wskazany numer telefonu i po 3 dniach miałem podnośnik dostarczony. szybką pocztą. I ja muszę powiedzieć, że dla mnie firma działająca w ten sposób to jest firma wiarygodna.
Ja znam taki przypadek ze świata narciarskiego, firmy skandynawskiej, która miała gwarancję...
No to, żeby było śmieszniej, to jest też skandynawska firma.
Miała gwarancję 10-letnią na buty narciarskie i tata mojego kolegi, który też był przywiązany do swoich butów, chyba w 9 roku odesłał te buty, dostał nowe i to było dla nich oczywiste, że te buty mają działać 10 lat minimum.
Bo firma dba o swoją opinię, po prostu. Tak.
No, może też jest świadoma ekologicznie, nie chce, żeby były wyrzucane te urządzenia, czy właśnie buty w tym wypadku zbyt szybko.
To teraz troszkę zmienimy temat. Będziemy rozmawiać o startupach i nie tylko. Przed nami kolejna wielka impreza InfoShare i jak zwykle startupy też tam będą miały swoje miejsce. A skoro dzisiaj gościmy Małgorzatę Jasnoch, to nam powie, że do 6 kwietnia
czekamy na zgłoszenia startupów, które chcą wziąć udział w konkursie InfoShare Startup Contest. W konkursie, w którym pula nagród jest ogromna, bo w gotówce można dostać od prezydenta miasta Gdańska 20 tysięcy euro, czyli prawie 100 tysięcy przy dzisiejszym kursie, 90. I pula od inwestorów, inwestycji w firmy, które staną w tym konkursie, 1 000 000 euro do, że tak powiem, wzięcia. Do 6 kwietnia zbieramy zgłoszenia z całego świata, bo to międzynarodowy konkurs. W roku mieliśmy 160 zgłoszeń z prawie 20 krajów, 5 kontynentów. Liczę, że to będzie szeroko, ale liczę też na Polaków, którzy aktywnie tutaj będą działać. I jest możliwość wystąpienia, jeżeli się do finału taka firma dostanie, na głównej scenie InfoShare'a, bo to jest jakby konferencja, która posiada kilka scen i ta główna scena jest najbardziej pożądaną, bo rzeczywiście, jeżeli konferencja przyciąga 5 tysięcy osób, to na tej głównej scenie można mieć no, jakieś 2 tysiące słuchaczy, 3 tysiące słuchaczy w tym momencie, kiedy ten finał się odbywa, no i całą masę inwestorów międzynarodowych i ludzi z biznesu, którzy mogą niekoniecznie zainwestować, a na przykład dobry kontrakt zaoferować, więc myślę, że tutaj pole wygranej dla danej firmy, która dobrze się zaprezentuje, jest duże. My pomagamy w przygotowaniu się do prezentacji na tej scenie, więc to też jest ważne, że człowiek nie idzie z biegu, tylko ma od nas jakieś wsparcie przed. No i zapraszam serdecznie.
A kto się może zgłaszać?
Każdy startup, czyli projekt, który jest na etapie jakby dochodzenia do firmy, do tego, jak zdobywać finansowanie na tą firmę, czy też jak zdobywać klientów, żeby ta firma była stabilna finansowo.
Oprócz tego jest też rekrutacja do Biznes na Start Go Creative. I też dla kogo i co się z tym wiąże?
Tu przedłużyliśmy rekrutację tego projektu. Projekt polega na tym, że zapewniamy osobom, które planują założenie działalności gospodarczej, czyli jeszcze przed jej założeniem, preinkubację i potem inkubację po tym okresie. W sumie jest to od kwietnia do października współpraca z naszymi mentorami, z naszymi szkoleniowcami. Warsztaty oferujemy również i wsparcie jakby indywidualne. Dla osób w kreatywnych biznesach, czyli bardzo szerokie jest tutaj pole. To mogą być designerskie pomysły, to mogą być technologiczne pomysły, branże związane z internetem, więc zapraszamy wszystkich do 16 marca przedłużono, mamy rekrutację. 20 takich firm przyjmiemy pod nasze skrzydła. To też projekt finansowany przez miasto Gdańsk, więc tutaj akurat tak się zdarzyło, że w obu nam miasto bardzo pomaga finansowo. Zapraszam serdecznie. Myślę, że i 20 innych uczestników, którzy pomogą nam rozwijać swój biznes i ci wszyscy mentorzy, to jest taka fajna społeczność, która potem na długo zostaje w naszym portfolio biznesowym.
To jeszcze się podpytam, kontaktów. Bo wiadomo, że ze startupami jest tak, że na 10 wychodzi jeden.
Czasem mniej,
tak. Jak to wygląda, biorąc pod uwagę poprzedni konkurs? To znaczy startup na InfoShare dwa razy tak na dobrą sprawę były, prawda, te konkursy?
Startup Contest był, tak,
dwa razy. I teraz będzie
trzeci konkurs. No ci najlepsi sobie dobrze radzą na rynku, natomiast my staramy się też patrzeć na finalistów gdzieś tam z dalszych miejsc i czasem bywa tak, że oni wcale w tym biznesie nie dają rady, ale przychodzą do nas za rok z nowym biznesem. I to jest też fajne, że jeżeli im się nie uda, próbują, a ta wiedza biznesowa się gromadzi i kontakty, więc rzeczywiście są tacy, którzy dalej fajnie rozwijają. Na przykład profesor White, który tutaj często jest gościem. Półtora, dwa lata temu wygrał Startup Contest na InfoShare. No i z tego co wiem, to mają kolejne projekty, kolejne plany rozwoju.
I wyszli poza granice Polski daleko, daleko i świetnie sobie radzą.
Wyszli poza granice Polski, wygrali Creative Business Cup, międzynarodowy konkurs dla biznesów kreatywnych w Kopenhadze. Zdobywają kolejnych klientów zagranicznych, ale też rozwijają swój produkt o to, że nie tylko proponują chemię, którą wcześniej jakby proponowali eksperymenty chemiczne, wirtualne.
Bezpieczne.
Rozwijają na kolejne przedmioty, czyli na przykład matematykę, fizykę, więc to jest fajne. I produkt się rozwija, i klienci się rozwijają, i zasięg terytorialny się rozwija. Bardzo kibicuję akurat tej firmie, bo rzeczywiście robi dużo dobrego w naszej edukacji.
My mówimy o nowoczesnych technologiach. Ostatnio przeczytałam, że wielu, wielu przedsiębiorców związanych z nowoczesnymi technologiami zaczyna stawiać na przemysł kosmiczny. Widzą to bardzo obiecująco. Między innymi są bezinwazyjne badania geologiczne, czujniki wykrywające raka, robotyka ma się dobrze. A my tu w Gdańsku mamy Polską Agencję Kosmiczną. Właśnie, jak wygląda ta współpraca państwa? Czy jest w ogóle współpraca z Polską Agencją Kosmiczną? I czy przychodzą ludzie z takimi właśnie pomysłami typu robotycznymi, związanymi z przemysłem kosmicznym?
My jako starter byliśmy zaangażowani na etapie przygotowywania takiego startup weekendu, który się odbywa w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie właśnie ma siedzibę Polsa, Agencja Kosmiczna. I tu byliśmy tylko partnerem, więc troszeczkę jakby mniej naszego udziału. Natomiast najistotniejsze jest to, że jest środowisko, które chce wspierać biznes kosmiczny i to się wydaje strasznie kosmiczne generalnie rzecz biorąc. Ale to mogą być rzeczywiście pomysły takie, jak ty wymieniłaś, ale również związane z nawigacją, z, jakby z różnymi elementami, które wspierają biznes kosmiczny. Ja jeszcze dziś nie wiem, jak to dalej będzie wyglądało, ale mamy też fundusz inwestycyjny Black Pearls, który jest zainteresowany inwestowaniem w takie pomysły, więc wydaje się, że środowisko jest. Teraz trzeba odpowiednio to nagłośnić i robić więcej takich wydarzeń i projektów dla tej branży, żeby móc pokazać rezultaty. Ja ich jeszcze dziś nie znam, więc nie mogę niestety żadnego przykładu podać. Mam nadzieję, że będzie
głośno. Ale jak będą, to my tutaj zapraszamy i czekamy na takie przykłady, zwłaszcza, że mamy Polską Agencję Kosmiczną, ona jest w Gdańsku, to musimy to wykorzystać. A skoro już jeszcze rozmawialiśmy o startupach, to jestem bardzo ciekawa państwa w ogóle opinii. Skąd wiemy, gdy ktoś przyjdzie, przedstawi swój pomysł na biznes, co może świadczyć o tym, że ten biznes rokuje na przyszłość?
Nigdy nie wiemy na pewno. To jest pewne, jak go widzimy po raz pierwszy. Natomiast co mi mówi, że warto w ogóle zacząć wspierać danych founderów tak zwanych, czyli pomysłodawców w ich pracy nad danym projektem, to przede wszystkim to, jacy oni są, ci ludzie. Że ci ludzie przychodzą z pełną wiarą, że chcą robić to, na co stawiają, ale też z jakąś bazą wiedzy już na temat tego biznesu, czyli albo doświadczeniem z tego biznesu wcześniejszym, albo naprawdę dobrze zrobionym badaniem, researchem, choćby w internecie, jest mnóstwo wiedzy. Ja widzę, że oni każde moje pytanie popierają jakimiś faktami, bo już coś sprawdzili, to już mi daje wiarę, że przynajmniej będą próbowali iść dalej, zgłębiać. Dużo trzeba determinacji i trzeba ich przygotować na to, że nie będzie lekko. Jeżeli to są ludzie, którym nie będzie się chciało zrobić dużo wysiłku i poświęcić rzeczywiście kilka lat swojego życia, prawie że w pełni.
A tu muszą pracować więcej niż na etacie u kogoś. Zdecydowanie więcej.
Ja muszę powiedzieć, że moje odczucie jest bardzo podobne do tego, o czym mówi pani prezes. Kiedy miałem okazję obserwować powstawanie takich nowych firm, to na ogół udawało się to wtedy, kiedy to była osobista pasja tego, który firmę tworzył. Jeżeli to był jego własny pomysł na życie, to mimo przeszkód to się potem na ogół rozwijało.
Chociaż też nie zawsze, ale to jest przynajmniej szansa, że włoży całe swoje siły. Jak się nie uda, to może było coś zewnętrznego, co nie spowodowało, że się nie udało. Nie ten moment, nie to miejsce. Nie miał szczęścia, ale zrobi wszystko, żeby do tego doszło. Natomiast jeżeli to jest tak, gdzieś usłyszałem, że ktoś ma taki, ja zrobię na tym super pieniądze. To nie ma szans. Albo tata mi powiedział, że warto. To w ogóle takie motywacje zewnętrzne kompletnie nie mają sensu. Czyli jakby ta motywacja, pasja to jedno, ale też nie jestem sam, tylko z kimś, komu ufam. Ja umiem to, on umie coś innego, dopełniamy się, czyli dwie, trzy osoby. Zespół w komplecie z komplementarnymi kompetencjami jest też bardzo istotny. To jest w ogóle baza. Jeżeli ta baza jest i ta pasja jest i ten początek wiedzy, to możemy startować, a potem razem sprawdzamy, jakby mamy duże grono ekspertów i mentorów, które pomaga sprawdzać. Może się okazać za 2-3 miesiące, że to nie ma sensu, ale wiara jest na początku ten zespół tych ludzi.
No właśnie słyszałam od jednego ze startupu, z jednej z osób ze startupu, że to jest tak, jak jest się samemu, popełni się błąd i nie jest się w stanie zbyt szybko zareagować na ten błąd, a jak jest zespół, jest grupa osób, które sobie ufają, to zawsze ktoś coś wymyśli, zawsze ktoś coś spostrzeże i jest szansa, żeby tego większego problemu potknięcia uniknąć.
No? Jest siła zespołu, siła motywacji w całym zespole. Jak ja mam dzisiaj gorszy dzień, to ktoś inny ma lepszy dzień. Razem przegadamy, więc mamy synergię umysłów i jakby pomysłów. Jest wiele aspektów związanych z tym, że dwie osoby mają dużo większe szanse niż jedna. No, każda następna dokłada, ale co najmniej dwie.
Poza tym, że pomysł może być rewelacyjny, mogą pracować tutaj osoby, które wymyślają, stworzą nieprawdopodobny produkt, on i tak nic nie będzie znaczył, jeśli nie będzie osoby, która nie będzie wiedziała, jak go sprzedać.
Najistotniejsza jest realizacja, tak zwana egzekucja jakby pomysłu i wdrożenie go potem w życie.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Jasnoch, prezes Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter, profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, były członek Rady Polityki Pieniężnej, Rady Gospodarczej przy premierze i jeszcze więcej, ale już nie dam rady wymienić. Maciej Goniszewski, dziennikarz uniwersytecki Radio Mors Uniwersytet Gdański. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
Dziękuję. Do
bardzo dziękuję za wspaniałe towarzystwo.
Dziękujemy, a za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk i spotkanie z obcokrajowcami. Zapraszam, dziękuję, do usłyszenia.